Słowa do słowa.
9. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Będziesz pamiętał, że w Egipcie byłeś niewolnikiem, a Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd dłonią mocną i potężnym ramieniem, i że dlatego Pan, Twój Bóg, nakazał Ci pilnować dnia szabatowego i święcić go. Z Psalmu 81. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem. Ja wyprowadziłem Cię z Egiptu. Otwórz szeroko swe usta, a ja je napełnię. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Skarb ów mamy w glinianych naczyniach, aby ten ogrom mocy okazywał się mocą Boga, a nie mocą z nas. Z Ewangelii według świętego Marka. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Siostry i bracia, pierwsza niedziela czerwca, trwająca jeszcze ta zwyczajowa oktawa Bożego Ciała, w której nieustannie przypominamy sobie i patrzymy na nasze życie, na naszą rzeczywistość, na wszystko, co wokół nas, również na nas samych, przez Jezusa Chrystusa. Patrzymy przez monstrancję na życie. Chcemy jakby, wyciągając ręce ku Bogu, sięgnąć Jego tronu, wdrapać się na kolana naszego Ojca i popatrzeć na wszystko z Jego perspektywy. Tym bardziej, gdy wiemy, że On tego bardzo pragnie. On chce, żebyśmy widzieli wszystko tak, jak On na to patrzy, żebyśmy zwracali uwagę na to, co przykuwa Jego wzrok. Żebyśmy zatrzymywali się przy tym, żebyśmy trwali w Jego zachwycie. Bo czym jest ów szabat Pana Boga? To przecież słowo kluczowe. Słowo, które jest klamrą dla całej dzisiejszej liturgii. Rozpoczynając od fragmentu 5 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, przez Psalm 81, przez kilka zdań z drugiego listu do Koryntian i wreszcie ten przełom 2 i 3 rozdziału Ewangelii Marka. Najpierw Mojżesz, który zwołuje całego Izraela i mówi: słuchaj praw i wyroków, które ja dzisiaj, mówiąc, kładę do waszych uszu. Nauczcie się ich i strzeżcie ich, aby je wypełniać. I naród wybrany słucha 10 słów, 10 przykazań. Wiemy dobrze, że dekalog pojawia się nie tylko w Księdze Powtórzonego Prawa, ale i w innych miejscach, właśnie po to, by być fundamentem całej wiary Izraela. I wśród tych słów, tych przykazań, a właściwie tych obietnic, znajduje się słowo, które słyszymy dziś jako pierwsze czytanie. Pilnuj dnia szabatowego, aby go święcić tak, jak ci nakazał Pan, twój Bóg. Będziesz pamiętał, że w Egipcie byłeś niewolnikiem, a Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd dłonią mocną, potężnym ramieniem. I że dlatego Pan, twój Bóg, nakazał ci pilnować dnia szabatowego i święcić go. Całe prawo Mojżesza otwiera sprawę rozumienia szabatu jako odpoczynku, powołując się na przykazanie Boże uzasadnione 2 i 3 wersetem 2 rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg sam odpoczął po wykonaniu dzieła stworzenia. Co więcej, ten dzień pobłogosławił, ustanawiając go dniem świętym. I dlatego człowiek powinien uczynić dokładnie to samo. Zresztą, jak przeczytamy też w wielu komentarzach do tego fragmentu Biblii, dzień odpoczynku jest wielkim dobrodziejstwem dla ludzi. Nie wolno z niego rezygnować. Ale w Księdze Powtórzonego Prawa, w tym tekście, który dziś dociera do naszych uszu, pojawi się jeszcze jedna motywacja. Byłeś niewolnikiem, a Pan wyprowadził cię. Dlatego masz pilnować dnia szabatu i go święcić. Być niewolnikiem, być pozbawionym własnej woli, być ciągle skazanym na łaskę lub niełaskę tego, który rości sobie prawo do życia. Być niewolnikiem Faraona, to w sensie duchowym, również należeć do królestwa ciemności, być we władaniu złego ducha, albo przynajmniej być przekonanym, bo taka jest rzeczywistość, taki jest świat, że jedynym panującym jest demon. On ma władzę. A wiemy dobrze, że diabeł próbuje odebrać nam naszą wolność, podpowiadając, prowokując, zmuszając do niewolniczej pracy. Również w tym sensie, jeśli mamy rozszerzyć trochę interpretację tego słowa, do pracy nad sobą. Przecież czasami stawiamy sobie tak niebotyczne i nieosiągalne wymagania, również w życiu duchowym, do których nie jesteśmy w stanie doskoczyć, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I potem martwimy się, oskarżamy, biczujemy nawet wewnętrznie, gdy coś nam nie wychodzi, gdy się nie udało pościć tyle, ile przecież powinienem pościć, odmówić tyle modlitw, do ilu się zobowiązałem, a przecież jeszcze kolejne czekają. Być wolnym od takiej czy innej pokusy, a one jak na złość przychodzą i obnażają moją wewnętrzną słabość. I nie chodzi oczywiście o to, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, ale by mierzyć siły na zamiary, by pytać Boga, konsultować z Nim moje postanowienia, moją wewnętrzną drogę, kierunek, jaki chcę obrać w życiu duchowym. Dać się wyzwolić z niewoli egipskiej, zmienić swój status, przecież zostaliśmy powołani do wolności, a nie do niewolniczego zamknięcia, również w jakimś doświadczeniu quasi-religijnym. Pan, twój Bóg, wyprowadził cię dłonią mocną i potężnym ramieniem. Dlatego masz pilnować dnia szabatu. Bo jeśli wejdziemy trochę głębiej pomiędzy zapisane w tekście natchnionym słowa, mamy szansę odkryć Bożą myśl, mamy szansę odetchnąć tą przepastną głębią szabatu. Nawet przypominając sobie to właściwe, pierwotne znaczenie, które definiowane jest jako zdolność do odpoczynku od siebie samego, od spraw, które zajmują serce i głowę przez pozostałe dni tygodnia. To nawet pozwala zobaczyć szabat jako okazję, by otworzyć drzwi serca, by wpuścić w siebie świeży powiew Bożego Ducha. A Duch Boży, jak doskonale wiemy, ma niezwykłą zdolność otwierania ludzkich oczu na sprawy czasami niezauważalne, choć nie mniej ważne, jak najbardziej życiowe. Dlatego właśnie to kolejne zadanie stawiane przed szabatem to poprowadzenie ludzkiego ducha do zachwytu nad dziełem stworzenia. Zupełnie inne jest spojrzenie niewolnika od spojrzenia człowieka, który może cieszyć się wolnością, który wie, że jest umiłowanym dzieckiem Ojca. A skoro, sięgając do Księgi Rodzaju, jesteśmy przekonani i mamy dowód w Słowie Bożym, w tekście natchnionym, że tego dnia Bóg napawał się radością, widząc swoje dzieło, a nawet czuł dumę nasz Ojciec Wszechmogący, patrząc na koronę stworzenia, na człowieka, na każdego z nas. Bo przecież w nas odbija się podobieństwo i obraz samego Stwórcy. To w taki sposób należy widzieć szabat. Jako szansę do wyrażenia zachwytu, do odpowiedzenia takim samym spojrzeniem na szukające wciąż naszego wzroku oczy Boga. Ucieszyć się, być dumnym z tego, że jest się dzieckiem Bożym. Czy to nie jest powód do radości? Właśnie tę radość próbuje nam jeszcze wzmocnić Psalm 81, szczególnie w swojej dedykacji, w której czytamy, że jest to pieśń do wykonania przy kadziach do wygniatania soku winnego. Ta radość towarzysząca ludziom, którzy dopiero co zebrali winogrona i wytłaczają je, by popłynął sok, który potem stanie się winem. A to wino będzie służyło przecież do tego, by się rozradować, by świętować. Te radosne okrzyki, ten zachwyt i błogosławieństwo wypowiadane, wykrzyczane wręcz wobec Boga, który daje taką łaskę, który sprawia, że człowiek może cieszyć się owocem winnego krzewu, że może doświadczać ogromnej troski, opatrzności Bożej. Wołajcie radośnie na cześć Boga, naszego wspomożyciela. Wznoście gromkie okrzyki ku chwale Boga Jakuba. Zacznijcie śpiew psalmu, bo taki jest nakaz dany Izraelowi. Takie postanowienie na cześć Boga Jakuba. I autor natchniony opisuje moc Bożej ręki, Bożej dłoni, to uwolnienie, wyzwolenie, tę radość, wolność, której może doświadczyć człowiek wysłuchany przez Boga. Po co jakiś inny, nowy Bóg? Ja jestem Panem, Twoim Bogiem. Ja Cię wyprowadziłem z Egiptu. Otwórz szeroko swe usta, ja je napełnię. Dam Ci wszystko, czego potrzebujesz. Zadbam o Ciebie, zatroszczę się o Ciebie, kocham Cię. Z takim przekonaniem stajemy na Eucharystii. Tę pewność mamy w sercu i w głowie, kiedy rozpoczynamy nasze codzienne modlitwy. Dobrze jest o tym pomyśleć, bo ta świadomość, wiara jest skarbem. Boża miłość, Boże Słowo jest skarbem. Święty Paweł zaznaczy, mamy go w glinianych naczyniach, by ten ogrom mocy okazywał się mocą Boga, a nie mocą z nas. To On jest w nas sprawcą i tego, że chcemy, że mamy pragnienia i tego, że potrafimy działać. Ile razy się już potłukliśmy, nie tylko jako małe dzieci. Ile razy zbieraliśmy ze łzami w oczach rozsypane nasze życie, nie wiedząc, jak posklejać serce. Co zrobić z pamięcią, ze wspomnieniami. Jak rozbite gliniane naczynia, kruche, delikatne, wrażliwe. A przecież Bóg ciągle wypełnia te naczynia swoją łaską. Składa w nich skarb swojej miłości, wiedząc, jak bardzo krusi jesteśmy, jak nietrwali, jak niestali. On nam tak ufa, On w nas tak wierzy. To On jest mocny, to On jest zwycięzcą. Święty Paweł zaznaczy z ogromnym przekonaniem, stale nosimy w ciele konanie Jezusa. Właśnie po to, aby w tym ciele, w tym życiu, w naszym życiu, objawiło się także życie Jezusa. To życie, które jest mocniejsze od śmierci. Ta miłość, która wszystko zwycięża. Bo takiego mamy Boga, bliskiego i kochającego. I właśnie ten Bóg dzisiaj wyprowadza swoich apostołów między łany zbóż. A wszystko po to, żeby sprowokować dyskusję z faryzeuszami, którzy nagle pytają, dlaczego w szabat oni robią to, czego robić nie wolno. Bo apostołowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Więc jak jest? Szabat dla człowieka, czy człowiek dla szabatu? Przecież ten czas jest ustanowiony przez Boga po to, by się zachwycić człowiekiem, zachwycić się Bożym stworzeniem, podziękować Bogu, mieć czas na niekłamaną radość. Chodzi właśnie o to, by zrozumieć i odwzajemnić tę fascynację, jaką widać w oczach i w sercu Boga. Zresztą szabat to też szansa, żeby położyć przed Bogiem to, czym się zajmowaliśmy przez wcześniejsze dni. Trochę tak jak dzieci, które się rwą, żeby pokazać tacie owoce swojej pracy, bo wiedzą, jak bardzo mu zależy na rozwoju ich talentów. Zresztą nie da się ukryć, liczą też na jakąś pochwałę, a nawet na wskazówki, żeby kolejne dni były jeszcze bardziej owocne. Ale przede wszystkim chcą przeżyć ten dzień w obecności Ojca, bo wiedzą, że są Jego radością, że są Jego dumą, że są Jego miłością. To doświadczenie prowadzi do oczarowania, nie rozczarowania, życiem. To właśnie daje szansę człowiekowi, by zachować właściwy dystans wobec pracy, a jednocześnie rozbudzić pragnienie relacji z Bogiem i z innymi. Tego chce Jezus w tych kolejnych wersetach Ewangelii w redakcji świętego Marka. Człowiek mający rękę zupełnie drętwą znajduje się na modlitwie w synagodze. Nikt się nim nie interesuje ze względu na jego problem, na jego chorobę. Ale chcą wykorzystać tego człowieka, by oskarżyć Jezusa. Pojawia się zatem pytanie, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy raczej coś złego? Nikt się nie zdobędzie na odpowiedź. Jest jeden człowiek, który ma uschniętą rękę, ale jest też wielu, którzy mają uschnięte serca. I owszem, Jezus popatrzy z gniewem. I ewangelista zaznaczy, że był zasmucony z powodu stwardnienia ich serc. Oczywiście uzdrowi, bo chce, byśmy właściwie rozumieli szabat i obudzili w sobie tę zdolność do spoglądania z zachwytem, do takiego rodzaju spojrzenia na innych, które podniesie, które postawi w centrum tych, których życie zdaje się być jakimś uschniętym kikutem, aby i oni uwierzyli, że są pragnieniem Boga, że są znakiem Jego miłości do świata. Prośmy dziś Pana, aby nauczył nas patrzeć właśnie w ten sposób, by nam szeroko otwierał oczy i serca. Niech tak się stanie. Amen.